Posłowie do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka i Michał Boni są dzisiaj gośćmi programu Unia bez tajemnic. Ja przypomnę, dziś rozmawiamy o tym, w jaki sposób Unia Europejska może pomóc imigrantom. Ja się zastanawiam, kiedy tak Państwa słucham, jak powinna wyglądać taka pomoc w bardzo konkretnych już krajach unijnych, tych krajach, które zdecydują się przyjąć imigrantów. Bo pani tutaj powiedziała, 70-80% społeczeństwa nie wyraża chęci. Też trudno się dziwić takiemu przeciętnemu Kowalskiemu, że czasami ulega stereotypom, tak? I jakby w tym napływie fali imigrantów widzi zagrożenie islamem, a nie widzi tych zdeterminowanych ludzi, którzy totalnie nie mają wyjścia, bo przecież nikt z własnej nieprzymuszonej woli nie ryzykuje swoim życiem, wypływając na jakichś lichych łodziach w morze. I teraz pytanie, jeśli już uda się przejść ten etap, że rzeczywiście będzie można tych ludzi ratować, no, znaczy ratować, zabezpieczyć przynajmniej przed katastrofami i oni w jakiś bezpieczny sposób będą mogli do nas dotrzeć, jak ta pomoc powinna wyglądać, co my możemy zrobić?
Różne rzeczy, to znaczy po pierwsze, jeśli się starają o ten status uchodźcy, sprawnie wyjaśnić wszystkie kwestie i dać ten status. Później to jest kwestia integracji, tak? To znaczy nauka języka, to jest pomoc taka edukacyjna, kwalifikacyjna, ulokowanie na rynku pracy. Znowu, no to też oczywiście nie jest łatwe. W jednych krajach Niemcy mówią, że mają dużo uchodźców, ale mają bezrobocie na poziomie 4,8. My mamy na poziomie 10 trochę, a Grecja ma na poziomie 30 parę, więc to, te różnice są oczywiście i to też trzeba brać pod uwagę, te takie asymilacyjne, tak, w sensie ekonomicznym. Na pewno jest bardzo ważne, żeby te osoby, które i tak przez jakiś czas są w takich ośrodkach, gdzie ta integracja następuje, gdzie to ośrodki są ulokowane. Ja powiem może trochę ze smutkiem. Jest w Polsce, socjologowie robią coś, co się nazywa taką mapą uprzedzeń, pokazującą różnice regionalne. I tak dziwnym trafem się składa, że jak się spojrzy na te kilka lat wstecz, to się okazuje, że ośrodki dla uchodźców były uruchamiane, tworzone w tych regionach Polski, gdzie na tej mapie uprzedzeń ten wskaźnik jest bardzo wysoki. I to, może to jest taki element też, znaczy robić to w tych miejscach, gdzie ta otwartość społeczeństwa jest większa. I oczywiście jakąś promocję wtedy tego, tak? Znaczy to nie jest biurokratyczne zadanie. Ci nasi ludzie, którzy się tym zajmują i w każdym europejskim kraju muszą też to zrozumieć. Potrzebna jest współpraca z mediami, potrzebna jest współpraca ze środowiskami różnego rodzaju, z kościołem, tak? Tu w Brukseli, jesteśmy w Strasburgu, tak? Ale w Brukseli zdarzyło mi się odnaleźć kościół w środku miasta, w którym stoją namioty z uchodźcami afgańskimi. Kościół katolicki w środku miasta i oni tam żyją. Mieszkają, kościół się zgodził, tak? Wydzielił kawałek tego kościoła, oni tam żyją, mieszkają, gdzieś wychodzą na zewnątrz, załatwiając różne swoje potrzeby. No to jest taki ludzki element, ale żeby tak to się mogło zdarzyć, no to my musimy jasno powiedzieć, jak się do tego zabrać i zorganizować, ale też chcę powiedzieć, że my mamy doświadczenia właśnie te, które pomagają osobom z Ukrainy. Wcześniej z Czeczenii, tak? Też oczywiście z różnymi zdarzeniami po drodze. Więc to nie jest tak, że u nas, że my jesteśmy zamknięci i to Polska w ogóle niczego nie robi. My działamy, tak? Tylko z natury rzeczy jesteśmy na wschodniej flance Unii Europejskiej, a nie na południowej.
Ja przyznam, że z niepokojem przyglądam się temu, co Unia Europejska, jak reaguje i jakie propozycje składa. Dlatego, że z jednej strony rozumiem, że musimy wspierać tych uchodźców, którzy ciągną do Europy, ale z drugiej strony brak koncepcji, w jaki sposób w ich kraju pomóc, by zapewnić to bezpieczeństwo, mocno mnie niepokoi, bo ileż istnień jesteśmy w stanie uratować. Ile osób może przyjechać do Europy, osób, które i tak nie będą się czuły tu jak u siebie, osób, dla których też się nie będą czuły bezpiecznie, bo no musiały się uczyć nowej kultury, nowych zadań. A generalnie tak jest w społeczeństwie, tak reaguje człowiek, że jeżeli czegoś nie zna, to obawia się tego, nie czuje się bezpiecznym. Mnie jest ogromnie szkoda, że Europa nie potrafiła wcześniej reagować, nie potrafiła przewidzieć, jakie konsekwencje może przyjąć dalszy rozwój tego bałaganu w krajach muzułmańskich. I wciąż tak naprawdę nie jesteśmy przygotowani na to, żeby tym ludziom tak naprawdę pomóc, bo ta największa pomoc byłaby wówczas, kiedy bylibyśmy w stanie zapewnić im bezpieczeństwo u nich w kraju, pomóc w rozwoju ich krajów, pomóc w rozwoju ich rodzin, ale u nich na miejscu.
Ale to jest pytanie, bo ja mówiłem o tym na początku, o tej polityce rozwojowej, tak? Inaczej budowanej. Tak naprawdę Bliski Wschód to konia z rzędem tego, tak? temu, kto rozwiąże ten problem, węzeł gordyjski. Ale spójrzmy na Afrykę, bo wiele osób jest z Afryki. Czy Europa ma politykę wobec Afryki? I to nie politykę taką postkolonialną, tak? Tylko politykę nowoczesną. Afryka się będzie rozwijać. Afryka ma silną demografię, tak? Rodzi się dużo dzieci, dużo osób. Będzie coraz zdrowsza, bo to będzie trend, w ciągu 15-20 lat się zmieni. To, co ileś lat temu się mówiło, że Azja Południowo-Wschodnia się rozwinęła i tworzyła miejsca pracy dla przemysłu taniej siły roboczej, to się przeniesie do Afryki w ciągu 10-15-20 lat. Dzisiaj, jeśli Afrykanin korzysta z banku, to już korzysta przez telefon komórkowy, bo w ogóle się nie opłaca budować innych rozwiązań jak te elektroniczne. Jeszcze jest daleko oczywiście do powszechności, ale oni ominą, tak? Pewne etapy rozwoju pójdą szybciej. Teraz pytanie, czy my jesteśmy gotowi, żeby potraktować coś, co nazywamy pomocą dla Afryki, jako inwestycję. Chińczycy traktują to jako inwestycję. Tak. To my powinniśmy potraktować to jako inwestycję. I w ciągu iluś lat rozwój Afryki, większe bezpieczeństwo, większa samodzielność spowoduje, że te fale uchodźcze migracyjne będą mniejsze, a my z biznesowego punktu widzenia będziemy mieli dobre relacje z kontynentem, który się rozwija.
Tylko, że to jest perspektywa, jak sam pan powiedział, 15-20 lat takiego myślenia perspektywicznego. Tymczasem Międzynarodowa Organizacja Morska...
Ale nie wolno tego zaniechać.
Tak? Tak, ale to jest 15 lat w momencie, kiedy my zaczniemy to robić dzisiaj, a my tego wciąż nie zaczynamy robić. Tak, to się może okazać 50 lat, nawet i więcej.
Tak, więc startujmy
tak długo, jak długo nie wystartujemy, jak długo nie zaproponujemy jakichś mądrych, rozsądnych, odpowiedzialnych rozwiązań.
Tymczasem, tak jak mówię, to jest odległa perspektywa. Tymczasem Międzynarodowa Organizacja Morska szacuje, że w tym roku tylko około 500 000 nielegalnych imigrantów może próbować przedostać się właśnie przez Morze Śródziemne do Unii Europejskiej.
Tych musimy jakoś tym zarządzić. Tylko pani redaktor, jedno zdanie, bo jak mówimy, że 15-20 lat to jest długo, to ja powiem tak, a kto z nas, tutaj siedzących przy tym stole, w 89 roku wyobrażał sobie, co będzie 15 lat później? Równo 15 lat od 89 roku weszliśmy do Unii Europejskiej. Tak. Więc jakby te 15 lat to jest i długo, ale i krótko zarazem, więc trzeba się, tak powiem, potocznie brać do roboty, żeby właśnie, jak pani poseł powiedziała, nie było takiego przekonania, że nie wiemy i tracimy czas. Nie traćmy czasu.
Do tego tematu można podejść tak, na poziomie jakby rządów konkretnych państw, na poziomie Parlamentu Europejskiego, ale też myślę sobie, można podejść na poziomie każdego takiego przeciętnego człowieka i budowania tej wrażliwości, o której państwo mówili, o której tutaj rozmawiamy, bo teraz nie wiem, czy państwo się zgodzą ze mną, ale choćby my, Polacy, przecież my też korzystaliśmy z czyjejś pomocy, też musieliśmy uciekać ze swojego kraju. I to jest jakby kwestia tej wyobraźni, tak, że akurat być może w tym momencie mam szczęście żyć w kraju, z którego nie muszę po prostu uciekać, ale nie zawsze tak było, choćby w naszych polskich warunkach. Może tutaj też gdzieś trzeba troszeczkę skoncentrować się na budowaniu takiej świadomości, takiej wrażliwości każdego poszczególnego Kowalskiego.
Z pewnością tak. Dzisiaj podczas debaty jeden z kolegów zapytał, kto z państwa siedzących tu na sali jest w stanie przyjąć 3 uchodźców. Ja przyznam się, że moja ręka się natychmiast do góry podniosła, ale zauważyłam, że jestem jedyną osobą, która tą dłoń podniosła. I no, on najprawdopodobniej chciał nas tylko sprowokować, ale rzeczywiście wydaje mi się, że też musimy się uczyć tej odpowiedzialności za innych i też musimy się uczyć, nie chciałabym nazwać tego wdzięczności, ale pamiętania tego, co otrzymaliśmy od innych, bo jestem przekonana, że za chwilę minie rok 2020, Polska przestanie dostawać wielkie dotacje z Unii Europejskiej i będziemy się zachowywali podobnie jak wiele krajów, jak na przykład Brytyjczycy. wszyscy będziemy mówili, że my już tej Unii nie chcemy, dlatego, że będziemy płatnikiem netto. Będziemy musieli więcej do Unii pieniędzy wkładać, niż z tej Unii tych pieniędzy otrzymywać. I budowanie, chociażby właśnie teraz, na przykładzie tej strasznie trudnej sytuacji, jaka ma miejsce na Bliskim Wschodzie, budowanie takiej odpowiedzialności za nas, za przyszłość naszą, jest szalenie ważne, jest szalenie istotne.
Ja się w pełni zgadzam, że ta świadomość i ta wdzięczność i ta wzajemność, tak? Solidarność również, że to są te zachowania i te wartości, które powinny nami kierować. Na co dzień to oczywiście nie jest łatwe. Natomiast my musimy, moim zdaniem, bardzo mocno budować taki wizerunek, taki obraz, tak, że ten problem bycia solidarnym z uchodźcami ze świata, to nie jest problem, czy mnie będzie ciężko, tylko to jest problem, jak zrobić, żeby im było mniej ciężko. Troszkę tego egoizmu mniej. I szukać aliantów do takiego myślenia. Nie po to, żeby nagle wziąć na siebie nadmiar, tak? Bo jak człowiek bierze nadmiar, to się ugina i nie wiadomo, co z tego później wychodzi. Wziąć tyle, ile można. Ale mówić o tym otwarcie. Parę dni temu ja miałem takie wrażenie, bardzo dziękuję pani redaktor, pani poseł, ale pani redaktor za możliwość tej rozmowy, bo miałem takie wrażenie w kontakcie z różnymi polskimi mediami, że one tylko czyhają na to, czy my powiemy, tak, że chcemy, żeby jak najwięcej przyjeżdżał i wtedy zaraz atak, co będzie, a co z polskim rynkiem pracy, jakie to straszne, obcy ludzie o innych, nie wiem, kolorach skóry pojawią się w Polsce. Dzisiaj jak myśmy w głosowaniu wstrzymali się przy tej rezolucji na koniec, tak? Bo podzielamy wartości, ale przy zapisie o kwotach jesteśmy o wiele bardziej ostrożni. To usłyszałem ze strony dziennikarzy, to jak to nie jesteście solidarni? Ja nie chcę być takim poganianym, tak? Przez dziennikarzy czy przez media politykiem, bo myślę, że tak jak tu jesteśmy i mamy swoją świadomość, tak? Wiedzę i zrozumienie i wrażliwość na te wszystkie rzeczy i bardziej potrzebujemy mediów, które by razem z nami toczyły dyskusję o tym, jak dostosowywać się do tych wyzwań, do tych problemów i razem je rozwiązywać, a nie atakować siebie wzajemnie, tylko szczerze, uczciwie powiedzieć, co my możemy zrobić realnie. Na pewno możemy pomagać Ukrainie i pomagamy, i robimy to. I na pewno możemy też pomagać, Frontex jest w Polsce, proszę pamiętać, na pewno możemy wspomagać rozwój Frontexu, ten helikopter i ten okręt patrolowy, to jest bardzo dobre. Ta decyzja pani premier, żeby 30 oficerów Straży Granicznej wyekspediować, tak, do tego kontrolowania tych granic. Tak, jeśli każdy kraj dałby kuter i śmigłowiec i dałby 30 oficerów, 28 razy 30, to jest 1000 osób więcej, że tak powiem, na koszt danego kraju, bo to jest taka darowizna na rzecz wspólnej Europy trochę. Więc dużo więcej właśnie takiej praktycznej solidarności w tych działaniach.
Proszę Państwa, kolejne spotkanie, jak rozumiem, na ten temat w maju. Przez ten czas temat nie ginie, on po prostu dojrzewa i rozumiem, że w maju już te rozwiązania być może zyskają taki bardziej konkretny kształt i przede wszystkim taki rozruch do działania. Dzisiaj już musimy niestety kończyć naszą rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Przypomnę, dzisiaj gośćmi programu Unia bez tajemnic byli Państwo pani Danuta Jazłowiecka, europosłanka, oraz pan Michał Boni, poseł także do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.